Bracia i siostry w Chrystusie Panu, zebrani tu w sanktuarium i wszyscy łączący się z nami poprzez Radio Maria. Historia Hagar i Izmaela, do której odwołuje się dzisiaj święty Paweł, możemy czytać w 16 i 21 rozdziale Księgi Rodzaju. Abraham, a może jeszcze bardziej Sara, poniekąd zwątpili, że spełni się zapowiedź o macierzyństwie Sary. I to ona podsunęła mu Abrahamowi pomysł, by spłodził syna z jej niewolnicą. Myślał, czy też myśleli tylko po ludzku. I dlatego Abraham ściągnął kłopot na siebie oraz na potomnych. Właściwie aż do dziś, bo Arabowie uważają, że są potomkami właśnie Izmaela. Tak to się dzieje, gdy człowiek nie potrafi do końca zaufać Panu Bogu. Być może nie jeden z nas mógłby przytoczyć jakąś historię z własnego życia, gdy nie posłuchał Boga, nie był wystarczająco cierpliwy i wynikły z tego perypetie, a czasem konsekwencje ponosi się przez całe życie. Tak, według zapowiedzi Jezusa, ponosić będą konsekwencje ci, którzy nie rozpoznali w Nim obiecanego Mesjasza. Zamiast w zaufaniu i wierze przyjąć Jezusa, oni wciąż domagają się znaków. Otrzymają znak, ale będzie już za późno. Dopuszczą się zbrodni, odrzuciwszy wpierw nauczanie Jezusa. Jonasz jest podwójnym znakiem. 3 dni we wnętrznościach ryby to zapowiedź i znak pogrzebania ciała Jezusa oraz oczekiwania na zmartwychwstanie. Dziś jest innym znakiem możliwej kary, zagłady albo nawrócenia i przebaczenia. Mieszkańcy Niniwy zrozumieli, dobrze odczytali znak. Czy Żydzi rozumieją teraz, co chce im Jezus powiedzieć? Nawrócenie to warunek konieczny, by uniknąć potępienia. A jakim znakiem dziś posługuje się Jezus wobec nas? Wobec świata, który przestaje uznawać Boga jako Stwórcę i Pana. Królowa z południa to nie tylko znak, ale i osąd. Osąd kończący się potępieniem ich krótkowzroczności, braku wiary i mądrości. I tu chyba trzeba koniecznie pomyśleć o naszych czasach. Co mówi Jezus do nas, do ludzi początku XXI wieku, do Europejczyków, do Polaków, do mieszkańców Torunia? Czy szukamy prawdziwej mądrości, czy raczej nowinek płynących od świata? Czy umiemy i chcemy odróżnić, co jest zgodne z Ewangelią, a co nie? I czy potrafimy bronić prawdy? Czy może jest nam już powoli wszystko jedno? Fakt, że czasem ręce opadają, gdy się widzi lekkomyślność, głupotę i przewrotność, a czasem złą wolę ludzi na jakichś tam stanowiskach, na przykład w Parlamencie Europejskim albo i w naszym. Wydaje się, że to walka z wiatrakami, ale trzeba kogoś, kto wyraźnie powie, ten, kto działa przeciwko swojemu narodowi, jest zdrajcą. A można działać przeciwko narodowi także w imię wzniosłych idei obrony praworządności albo ratowania planety, czy troski o zwierzęta i tym podobne. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli, słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Obyśmy dobrze rozumieli i pamiętali – że z niewoli zła, grzechu i szatana wyzwolił nas Chrystus. Jeśli od Niego uciekać będziemy, niewątpliwie popadniemy w kłopoty, niczym Abraham przed wiekami. Zatem to nie własne pomysły zapewniają świetlaną przyszłość. Tę zapewnić może tylko uznanie, że tu jest coś więcej niż Jonasz, że tu jest coś więcej niż Salomon. W naszych niepokojach związanych z pandemią warto przypomnieć, kto może nam pomóc. Przywołajmy literacką wizję, ale jakże ważną. Sienkiewicz w Potopie wkłada w usta ojca Kordeckiego słowa: dzieci, jeszcze Najświętsza Panna okaże, iż od burzących kolubryn mocniejsza, a potem będzie koniec waszych trosk i umęczenia. Czy będziemy mniej ufni? Czy będziemy mniej wierzący, gdy nie kolubryna, ale niewidzialny wirus nas chce pokonać? Czyniąc co konieczne po ludzku, nie zaniedbujmy modlitwy i wyrzeczeń, by nastał wreszcie kres niepewności i naszego lęku. Amen.